Przeczytajmy. Fragment, kolejny fragment Księgi Rut. Tym razem drugi rozdział, wersety od 1 do 17. Noemi zaś miała krewnego ze strony swojego męża. Należał on do rodziny Elimeleka i był bardzo zamożny. Miał na imię Boaz. A Rut Moabitka poprosiła Noemi: pozwól mi pójść na pole i zbierać kłosy za tymi, którzy okażą mi łaskę. Noemi zgodziła się. Idź, moja córko, powiedziała. I Rut poszła. Weszła na czyjeś pole i zbierała kłosy za żeńcami. Wkrótce okazało się, że pole, na którym zbierała kłosy, należało do Boaza z rodziny Elimeleka. A oto i Boaz przybył z Betlejem. Pan z wami, pozdrowił żeńców. Niech ci Pan błogosławi, odpowiedzieli. Kim jest ta młoda dziewczyna? Zapytał Boaz sługę zawiadującego żeńcami. Ten odparł: to Moabitka, ta, która wróciła z Noemi z Moabu. Przyszła do mnie i poprosiła: pozwól mi zbierać kłosy między snopami za żniwiarzami. Przyszła wcześnie rano i pracuje wytrwale do teraz. Pod dach skroniła się tylko na chwilę. Boaz podszedł do Rut: posłuchaj, moja córko, nie idź już na inne pole. Nie odchodź stąd. Trzymaj się moich służących. Przyjrzyj się, gdzie żną moi słudzy, i chodź za moimi dziewczynami. Sługom rozkażę, aby cię nie nagabywali. Gdy poczujesz pragnienie, podejdź do dzbanów i pij to, co piją moi słudzy. Wtedy Rut upadła na twarz, pokłoniła się Boazowi aż do ziemi i powiedziała: co sprawiło, że znalazłam łaskę w twoich oczach i że w ogóle zwracasz na mnie uwagę? Przecież ja jestem cudzoziemką. Boaz wyjaśnił: opowiedziano mi dokładnie o tym, jak postąpiłaś ze swoją teściową po śmierci swojego męża. Wiem, że opuściłaś swojego ojca, matkę, ojczyznę i postanowiłaś udać się do ludu, którego wcześniej nie znałaś. Niech Pan ci wynagrodzi twój czyn. Niech Pan, Bóg Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić, da ci pełną odpłatę. A Rut na to: widzę, że znalazłam łaskę w twoich oczach, mój Panie. Pocieszyłeś mnie. Twoje słowa dotknęły mego serca, choć daleko mi do jednej z twych służących. Gdy przyszła pora posiłku, Boaz zaprosił Rut: podejdź tutaj, posil się naszym chlebem. Zanurz z nami kromkę w polewce. Rut przysiadła się więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno. W ten sposób najadła się do syta i jeszcze odłożyła sobie na później. A gdy zabrała się do dalszej pracy, Boaz nakazał sługom: niech zbiera też między snopami. Nie odpędzajcie jej. Nie żałujcie jej kłosów. Wyciągajcie je ze snopków i pozostawiajcie za sobą. Niech zbiera. Nie mówcie jej złego słowa. Rut zbierała kłosy na polu aż do wieczora. Następnie wymłóciła to, co zebrała, a było tego około efy jęczmienia. To jest Boże Słowo. Więc tydzień temu zobaczyliśmy, jak Noemi, Izraelitka, która musiała wyemigrować ze swojego kraju, czy wyemigrowała do Moabu, wróciła do swojego domu, do Betlejem, i tam spotkała się ze znajomymi kobietami i zaczęła im opowiadać swoją historię. Jej historia jest bardzo bolesna. Noemi swoją tragedię, której doświadczyła, wyraża na kilka sposobów. Po pierwsze, używa symbolicznego imienia Mara, które oznacza zgorzknienie, i mówi: nie nazywajcie już mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, bo Pan sprawił, że jestem zgorzkniała. I pokazuje, że to wszystko, co się wydarzyło w jej życiu, nabrało gorzkiego smaku, i sprawcą tego w jej przekonaniu jest Bóg. Po drugie, Noemi mówi swoim znajomym, że straciła wszystko. Wyszła ze wszystkim, a wróciła z niczym. Straciła to, co miała najcenniejszego, swojego męża i swoich dwóch synów. Można powiedzieć, straciła swój cały kapitał, zabezpieczenie na przyszłość. I teraz jeszcze dodatkowo musiała jakby wbrew sobie wrócić do miejsca, z którego wyszła, że Pan ją sprowadził. I w końcu zobaczyliśmy, jak Noemi skarży się swoim znajomym, że to Bóg jest sprawcą całego jej nieszczęścia. Noemi uważa, że Bóg jest jej przeciwny i dlatego sprowadził na nią te tragedie, których doświadczyła. I to nie znaczy, że oczywiście, że Bóg faktycznie jest sprawcą tych nieszczęść, ale to znaczy, że Noemi była przekonana co do tego, że Bóg potraktował ją w taki, a nie inny sposób, że to Bóg jest za to wszystko odpowiedzialny. Ona tak, w ten sposób interpretowała te wydarzenia, które doświadczyła. Czy miała rację? To jest pytanie, czy miała rację, czy słusznie oskarża Boga za to wszystko? Tego jesteśmy ciekawi. Odpowiedzi na to pytanie szukamy. Niestety na razie żadnych odpowiedzi nie znaleźliśmy, więc być może jakieś wskazówki pojawią się właśnie w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, więc skupmy się na nim i zobaczmy, czego możemy się dowiedzieć, nauczyć. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem mówić, to jest nowa postać. Pojawia się nowa postać. W pierwszym rozdziale zobaczyliśmy, że historia zawęża się z kilku osób do dwóch, do Noemi i Rut. I teraz na początku drugiego rozdziału dowiadujemy się o nowej postaci, czy pojawia się nowa postać. Jest to Boaz i Boaz jest krewnym zmarłego męża Noemi, Elimeleka, czyli jest krewnym Noemi. I druga rzecz, jakie się o nim dowiadujemy, jest taka, że Boaz był bardzo zamożny, był bogaty. I autor wspomina na początku Boaza, znaczy, że ta historia w jaki sposób będzie się z nim też wiązała, w jaki, to się dopiero okaże. W dalszej części tej historii będą się pojawiać kolejne informacje, które nam jakby dadzą szerszy obraz jego osoby. Ale na razie wiemy tylko tyle, że jest krewnym Noemi i że jest bardzo bogaty. I w jaki sposób ten Boaz pojawia się w tej historii? Pamiętajmy, że jest czas żniw, że Noemi i Rut wróciły z Moabu właśnie na początku tego żniwa, początek żniw jęczmienia, więc Rut postanawia w jakiś sposób zebrać jakieś jedzenie, czy zapracować na jakieś jedzenie. Najprostszy sposób to iść zbierać kłosy na polu osoby, która okaże jej łaskę. Co to znaczy? To nie znaczy, że Rut wzięła sobie sierp i poszła na pierwsze lepsze pole, tam gdzie zboże rośnie i sobie mówi, to ja sobie teraz natnę. Tak. Niektórzy tak myślą, że mogą sobie wziąć, naciąć. Nie, tak nie można było robić, ponieważ to była kradzież. A musimy pamiętać, że Boży lud, Izraelici, mieli funkcjonować według Bożego prawa, według prawa mojżeszowego. I w tym prawie Bóg poczynił pewne zapisy, które miały chronić wdowy, sieroty i cudzoziemców, i też biednych. I prawo mojżeszowe mówi tak, na przykład w trzeciej księdze mojżeszowej, 19 rozdziale, w czasie żniw w waszej ziemi nie żnijcie zboża po sam kraniec pola, ani nie zbierajcie pokłosia po żniwie. Także winogron w winnicy nie obrywaj całkowicie i nie zbieraj tych, które upadły. Pozostaw je dla ubogiego oraz dla cudzoziemca. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Więc nie można, nie powinno się żąć zboża całkowicie, od krańca do krańca. Należało część pozostawić i zwykle rogi się zostawiało. Tak, jeżeli pole było prostokątne, to rogi się zostawiało i każdy mógł przyjść, każdy potrzebujący mógł przyjść i skorzystać z tego też. Jeżeli jakiś kłos spadł na ziemię, to już trzeba było go zostawić właśnie dla biednego, dla cudzoziemca. W ten sposób ci najgorzej usytuowani mogli z tego korzystać. Ale, tutaj trzeba też dodać parę słów wyjaśnienia. Wydaje się, że nie można sobie było tak, jeżeli było żniwo, było pole, było żniwo i byli ludzie na tym polu, to nie można sobie było wejść i teraz powiedzieć, to ja będę teraz zbierał sobie pokłosie. Nie. Jakiś porządek musiał być, więc najpierw trzeba było zrząć pole. Jeżeli prace zostały zakończone, wtedy mógł ktoś tam wejść, żeby nie przeszkadzać żeńcom generalnie i zbierać te pokłosie. Ale tutaj widzimy, że Rut no nie czeka. Ona jest zdeterminowana, żeby już szybko zdobyć coś, zapracować jakieś jedzenie, więc ona nie czeka. Tylko idzie do Rut i mówi, no, że chciałaby pójść na jakieś pole i może licząc na to, że ktoś okaże jej łaskę, to znaczy, że ktoś pozwoli jej pracować w trakcie tych żniw, które się odbywają na polu. I dlatego Rut pyta się, tak czytamy o tym w 7 wersecie, przychodzi na pole i się pyta, czy ona może to robić. W innym czasie, jakby tam już nikt nie pracował, nie musiałaby się pytać o zgodę. Ale ponieważ tam są prace w trakcie, więc ona się przypyta przełożonego żeńców. Przyszła do mnie i poprosiła, pozwól mi zbierać kłosy między snopami za żniwiarzami. Spyta się o pozwolenie. Więc Rut poszła na jakieś pole, gdzie jej pozwolono iść za tymi żeńcami i zbierać pokłosie. Ale co się okazało? Tekst mówi dosłownie, że zdarzyło się przypadkiem. Tak, zdarzyło się przypadkiem, że trafiła na pole Boaza. Tak, i za chwilę, czyli już tutaj się pojawia ta nasza nowa postać, Boaz się pojawia i za chwilę mamy kolejną ciekawą informację, że w tym właśnie czasie, tak, sam Boaz pojawia się na polu. Prawdopodobnie minęło już kilka godzin, odkąd Rut zaczęła zbierać pokłosie, ale wydaje się, że jest to w cudzysłowie, też zbieg okoliczności, że Boaz przyszedł akurat wtedy na to pole, kiedy Rut pracowała na jego polu. Więc Boaz natychmiast zauważa nietypowego pracownika, młodą dziewczynę, której nie zna i dlatego pyta o nią przełożonego nad żeńcami, po czym dowiaduje się, że jest to Rut Moabitka, synowa Noemi i dla niego musiało być to zaskoczenie, że Rut znalazła się akurat na jego polu, bo on wie, jakie obowiązki ma względem Noemi. O tym się będziemy później dowiadywać, ale są pewne relacje rodzinne i on wie, jakie z tych relacji wynikają jego obowiązki. Więc Rut zaczęła pracę na polu Boaza. I druga kwestia, Boaz i Rut. Co Boaz z tym robi? Tak, dowiaduje się, że Rut Moabitka jest na jego polu, że zbiera pokłosie i co on z tym robi? Jak reaguje? Więc zanim odpowiem na te pytania, no to musimy wziąć pod uwagę jeden szczegół. Rut nie ma pojęcia, kim jest Boaz dla niej. Ona nie wie, że jest relacja rodzinna. Rut nie wie, że Boaz jest krewnym Noemi dla niej. Boaz to po prostu właściciel pola, na którym pozwolono jej zbierać pokłosie. Ona nie wie, że przez Noemi jest jego krewną. Natomiast Boaz, kiedy usłyszał, że to jest synowa Noemi, to on wie, kim jest Rut. Wie też, co Rut zrobiła dla swojej teściowej Noemi, która jego krewną jest. I czytamy o tym, Boaz wyjaśnił, opowiedziano mi dokładnie o tym, jak postąpiłaś ze swoją teściową po śmierci swojego męża. Wiem, że opuściłaś swojego ojca, matkę, ojczyznę i postanowiłaś udać się do ludu, którego wcześniej nie znałaś. W związku z tym, co Boaz zrobił? No to, co zrobił, widać jest jego świadomym, dobrowolnym działaniem. I w pewnym sensie to jest jego odpowiedź na to wszystko, co Rut zrobiła dla Noemi. Jak zatem w tej sytuacji reaguje Boaz? No po pierwsze, cztery rzeczy. Po pierwsze, widzimy, że Boaz przyjmuje Rut pod swoją opiekę. Widzimy to w tym, jak się do niej zwraca. Boaz mówi do niej, moja córko. Nie mówi, kobieto, przecież jest to młoda kobieta, nie mówi, cudzoziemko, moabitko. On mówi, moja córko, więc ona nie jest dla niego jakaś obca osoba, jakaś cudzoziemka. Rut jest dla niego jak osoba należąca do Bożego ludu, do jego klanu, do jego rodziny. Ale też przyjmuje Rut pod swoją opiekę, kiedy mówi do niej, żeby nie szła na żadne inne pole, ale żeby trzymała się jego służących oraz żeby korzystała z wody, która jest przygotowana dla jego służących. I też widzimy, że Boaz uczula swoje sługi, aby nie nagabywali Rut, żeby nie dokuczali jej, żeby nie robili jej przykrości, żeby traktowali ją właściwie. Wiemy, jak to jest, kiedy pojawia się pracownik imigrant. Może kiedyś byłeś pracownikiem imigrantem i jak cię traktowano. Nie zawsze to jest łatwe, nie zawsze to jest przyjemne. Były takie czasy, że Polacy jeździli na zbierać szparagi do Niemiec i też często mówili, jak byli traktowani. Dzisiaj Ukraińcy do nas przyjeżdżają i oni mogą powiedzieć, jak my ich traktujemy. Nie zawsze są to dobre rzeczy do słuchania. Więc Boaz uczula swoich służących, swoich żeńców, żeby traktowali ją właściwie, żeby traktowali lud właściwie. Po drugie, widzimy, że Boaz pociesza lud. On doskonale wie, przez co ona przeszła, doskonale wie, jak bardzo Rut przylgnęła do Noemi i z czego dla Noemi zrezygnowała. I docenia to. Docenia tą stratę, ten wysiłek. I dlatego mówi do Rut, niech ci Pan wynagrodzi twój czyn. Niech Pan Bóg Izraela, pod którego skrzydła przyszła się schronić, da ci pełną odpłatę. I te słowa są pociechą dla Rut. Nie spodziewała się czegoś takiego, takich słów. Te słowa dotknęły jej serca i ona mówi do Boaza, że on ją pocieszył. Tak, doświadczyła bólu po stracie męża, doświadczyła trudnej sytuacji, ale teraz jest człowiek, który pociesza ją. Więc przyjmuje ją, pociesza ją i po trzecie widzimy, jak Boaz traktuje Rut. Jest pora posiłku, wszyscy siadają, można powiedzieć, do jednego stołu albo na jeden kocyk. Nie wiem, jak tam się odbywało w polu podczas żniw, a wszyscy słudzy siadają razem. I Boaz zasiada razem ze swoimi sługami i Boaz zaprasza Rut, aby jadła z nimi. I nie dość tego, sam jej jeszcze podaje różne rzeczy do jedzenia. I tutaj też musimy znowu pamiętać jedną rzecz. Rut nie była jedną ze sług Boaza. Rut nie pracowała dla Boaza. Rut nie zbierała pokłosia dla Boaza tylko dla siebie i dla swojej teściowej. To wyłącznie Rut miała korzyść z tej pracy. Ale Boaz nie miał obowiązku dostarczania jedzenia Rut. Tak jak miał obowiązek nakarmić swoje sługi. Więc tutaj nie było żadnego obowiązku, ale Boaz zaprosił Rut do tego wspólnego jedzenia i nie dość tego, sam jej podawał to jedzenie. I tego jedzenia było tyle, że Rut się najadła, ale też miała nadmiar i mogła sobie tego prażonego ziarna wziąć więcej i zostawić na później. I w ten sposób Boaz okazał Rut ogromną gościnność. Tak? Więc przyjmuje ją, pociesza ją, okazuje gościnność i po czwarte widzimy, że Boaz nakazuje swoim sługom, aby nie żałowali jej kłosów, żeby mogła zbierać gdzie chce, a nawet żeby wyciągali kłosy ze snopów i rzucali, żeby ona to zebrała. Dla niego to jest niewielka strata. Ale dla Rut będzie to ogromny zysk. Więc widzimy że Boaz okazuje szczodrość Rut. Można powiedzieć ogólnie, okazuje łaskę, właśnie poprzez to, że ją przyjmuje, że ją pociesza, że okazuje jej gościnność oraz szczodrość. Więc postępuje z nią w sposób bardzo łaskawy. I jaki jest rezultat pracy Rut? Rut pracowała ciężko cały dzień. Czy było warto? Czy się opłaciło? W 17 wersecie czytamy, Rut zbierała kłosy na polu aż do wieczora, a następnie wymuciła to, co zebrała, a było tego około efy jęczmienia. Ile to jest efa? Są różne informacje. Nasze tłumaczenie literackie mówi o około 40 litrach. W Biblii angielskiej znajdziemy informacje, na przykład, że było to 22 litry albo 36 litrów, ewentualnie 13 kilogramów. Więc niezależnie od tego, powiedzmy, ja się skupiam na tym, że było to około 13 kilogramów. Więc jak dla jednej kobiety zbierającej pokłosie, zebranie 13 kilogramów ziarna jęczmienia była nie lada wyczynem. Może nie to, że nie lada wyczynem, ale był to bardzo dobry wynik. To ona zebrała naprawdę bardzo dużo. A to znaczy, że ten wysiłek się opłacał. Ale opłacał się, ponieważ Boaz okazał jej łaskę. Więc w normalnych warunkach takiej ilości 13 kg ziarna jęczmienia no nie zebrałaby. Zebrałaby dużo, dużo mniej. Więc to pokazuje, jakby kolejny raz, że słudzy Boaza byli mu wierni i pozwolili, aby Rut zebrała to ziarno w obfitości. Podrzucali jej dodatkowe kłosy, żeby mogła zebrać jak najwięcej. I to była właśnie, to był wyraz szczodrości Boaza. Więc zastosowanie. Więc tydzień temu zobaczyliśmy, w jaki sposób Noemi myśli na temat tych nieszczęść, które ją spotkały. I dzisiaj ludzie myślą w podobny sposób. W taki sam sposób. Jeśli spotyka nas coś złego, to czyja jest to wina? Jest to wina Boga. A jeśli spotyka nas coś dobrego, to czyja to zasługa? Zbiegu okoliczności. To nie jest już zasługa Boga. To jest po prostu zbieg okoliczności. I tydzień temu zobaczyliśmy, jak te doświadczenia Noemi sprawiły, jak zgorzknienie w jej sercu. Zobaczyliśmy, że Noemi oskarża Boga, że ten jest jej przeciwny. Uparł się na nią i chce dokopać jej, brzydko mówiąc. I zadaliśmy pytanie, czy faktycznie tak jest, że Bóg jest jej przeciwny. Czy Noemi, oskarżając Boga, ma rację, ma słuszność? Patrząc na Rut, która przylgnęła do Noemi i związała z nią swój los, swoje życie, to oczekiwalibyśmy, że skoro Bóg jest przeciwny Noemi, to automatycznie Bóg będzie przeciwny każdemu, kto jest bezpośrednio związany z Noemi. Czyli w rozumieniu Noemi Bóg powinien być też przeciwny Rut, ponieważ ona się z nią związała. Czy tak jest? No patrząc na tę historię, na ten fragment, musimy dojść do zupełnie innego wniosku. Co prawda autor mówi tutaj o przypadku, że Rut przypadkiem trafiła na pole Boaza, ale zaraz autor wskazuje, że pojawienie się Boaza właśnie na polu w tym czasie no nie jest do końca przypadkiem, jest raczej zrządzeniem Bożym. Więc możemy powiedzieć, że to, co się dzieje w tej sytuacji, że tutaj nie ma żadnego przypadku, że po prostu to jest Boża opatrzność, która działa, która się wyraża. Bóg sprawił, że Rut trafiła na właściwe pole, we właściwym czasie, do właściwego człowieka, który postąpił z nią we właściwy sposób, żeby mogła zebrać właściwą ilość ziarna jęczmienia. Więc gdyby to wszystko było dziełem przypadku, to za dużo tych dzieł przypadku jest. Czy zrządzeń losu. To Bóg stoi za tym wszystkim. To Jego opatrzność kieruje tymi wydarzeniami. Zatem pierwszy wniosek z tej historii jest taki, że Bóg nie jest w żaden sposób przeciwny Rut. I to bardzo jest dobrze pokazane przez postawę Boaza. Bo jakby on odzwierciedla ten Boży charakter, Boże serce i to, jak on postępuje z Rut, to po prostu jest sposób, w jaki Bóg postępuje z Rut. Więc Bóg nie jest jej przeciwny. Czy zatem Bóg jest przeciwny Noemi? No ponieważ Rut jest związana z Noemi, to rezultat jej pracy jest błogosławieństwem dla Noemi. To, co zbierze Rut, to jest dla niej i dla Noemi, dla jej teściowej. Więc dotyka bezpośrednio Noemi. Więc jeśli Rut dobrze się powiodło, czy dobrze się powodzi, to będzie się też dobrze powodzić Noemi, ponieważ one są związane ze sobą. Więc tutaj pojawia się pewna wskazówka, że być może Noemi przesadza. Być może Noemi myli się w pewnych sprawach, mówiąc, że Bóg jest przeciwko niej. I, i tyle w tym temacie możemy powiedzieć na razie. Tak? Widzimy, że Bóg jest przychylny Rut, że Bóg błogosławi Rut, i że wróciła z pełnymi rękami, tak, z 13 kilogramami ziarna. Czy możemy się jeszcze czegoś nauczyć z tej historii? Otóż wydaje mi się, że tak. Jest tutaj kilka fundamentalnych lekcji dla Kościoła, dla zboru. dla Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, czyli dla nas. Tak? Kilka fundamentalnych, słuchajcie. Boaz jest typem Pana Jezusa Chrystusa. Więc patrząc na Boaza, widzimy w nim pewne podobieństwo do Pana Jezusa Chrystusa. I jeśli jesteśmy uczniami Pana Jezusa Chrystusa i jesteśmy członkami zboru, to jesteśmy jak ci żeńcy Boaza. Jesteśmy sługami, którzy uczestniczą w żniwie. Pan Jezus powiedział przecież, że żniwo jest wielkie i powiedział, żebyśmy prosili Ojca, aby posłał swoich robotników na żniwo. Więc my też, jeżeli jesteśmy uczniami Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteśmy członkami zboru, to uczestniczymy w tym żniwie. Jesteśmy żeńcami. Jeżeli jesteś uczniem, to jesteś też sługą na polu Pana Jezusa Chrystusa. A to oznacza, że w kościele Pana Jezusa Chrystusa, czy też w zborze, nie ma miejsca na bezczynność, na nic nie robienie. Ponieważ Pan Jezus mówi, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, jest dużo rzeczy do zrobienia, a chętnych, którzy mogliby pracować, jest niewielu. W związku z tym nikt nie może powiedzieć, że nie ma co robić. Jest tyle rzeczy do robienia. Tak? Więc to znaczy, że każdy jego sługa, że dla każdego jego sługi jest jakaś praca do wykonania. A jeśli jest jakiś sługa, który nic nie robi w zborze, to znaczy, że postępuje tak w sposób świadomy, bo jest mnóstwo pracy do wykonania, a jeżeli nie robi nic, to znaczy, że nie chce nic robić. Więc wtedy postępuje w sposób niezgodny z wolą Pana. I powiedziałem, że trwa taka osoba w grzechu, ponieważ działa na szkodę Pana. I dlatego powinna się z tego grzechu opamiętać i zacząć coś robić, zacząć służyć zborze. Czy jesteś członkiem zboru? Czy pracujesz na tym polu, które należy do Pana Jezusa Chrystusa? Po drugie, widzimy, że podczas pracy tego żniwa potrzebny jest czas posiłku i też czas regeneracji, czas odpoczynku. I ten czas posiłku jest czasem szczególnym, ponieważ sam Pan, jak Boaz, jest pośród nas, jest z nami, podaje nam jedzenie i takim czasem posiłku są nabożeństwa, wspólne nabożeństwa Kościoła, kiedy cały Kościół gromadzi się, aby uwielbiać Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy Jego słudzy, wszyscy pracownicy gromadzą się wokół Niego, aby razem z Nim spożywać jedzenie, które On przygotował dla nich. Oczywiście każdy z nas podczas pracy potrzebuje od czasu do czasu odświeżyć się i skorzystać z wody, która jest przygotowana. Ale nie myślmy, że to może nam zastąpić ten posiłek z Panem, z Boazem i z innymi sługami. Więc każdy z nas potrzebuje dbać o to, żeby się odświeżać, żeby się napić, tak, zaspokoić pragnienie, ale też powinniśmy dbać o to, żeby być razem z Panem i razem z innymi sługami w jednym czasie i razem jeść. Dlatego musimy pamiętać, że nabożeństwo nie sprowadza się jedynie do zaśpiewania kilku pieśni, do wypowiedzenia kilku modlitw i do wysłuchania kazania. Nabożeństwo to coś więcej. Powinno być czymś więcej, ponieważ jest to wspólne, nabożeństwo ma wymiar też duchowy. Jest to duchowe spotkanie z naszym Panem, naszym Zbawicielem. Nasz Pan, tak jak Boaz, przychodzi na pole do swoich sług, aby z nimi być. Aby ich zachęcać, aby ich wzmacniać, więc powinniśmy pragnąć być na niedzielnym nabożeństwie i skorzystać z tego duchowego spotkania z naszym Zbawcą. I Chrystus zachęca nas, abyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań czy spotkań. Chrystus zachęca nas, aby naszym zwyczajem było być w niedzielę na nabożeństwie. I ostrzega, no niestety niektórzy mają inny zwyczaj i opuszczają wspólne spotkania. Czasami po nabożeństwie, tak? Czasami po nabożeństwie mamy wspólny posiłek, agapę, jest jedzenie. Jak to wygląda? Może nie chodzi jak to wygląda, tylko jak do. Czy ktoś wychodzi i mówi teraz: stoliczku, nakryj się. I bach spada tutaj. Krzesła się rozstępują, prawda, jak morze czerwone przy przejściu Mojżesza i spada stół, nakrywa się i od razu jedzenie ląduje. No tak się nie dzieje. Przynajmniej jeszcze tego nie doświadczyliśmy. Tak? Więc tak się nie dzieje. Jeżeli mamy właśnie takie wspólne jedzenie, to znaczy, że ileś osób musi przygotować to wszystko. Więc tak samo, jeżeli było czas jedzenia w trakcie żniwa, to nie to, że Boaz przyszedł, powiedział, pstryknął palcami i jedzenie się pojawiło. Nie. Ktoś musiał przerwać pracę, ktoś musiał rozłożyć kocyk, czy co tam było, poustawiać, tak, poprzynosić, no cokolwiek było potrzeba. Tak samo, kiedy my to robimy, to też ktoś, bracia zwykle rozbierają krzesła, później rozstawiają stoły, siostry przynoszą jedzenie, talerze i tak dalej, więc jest to różny podział obowiązków, ale ktoś to musi zrobić. A potem trzeba wszystko posprzątać. I tak samo jest z niedzielnym nabożeństwem. Żeby móc mieć wspólny czas z Chrystusem, trzeba wszystko przygotować. A potem trzeba posprzątać. Więc są rzeczy, które trzeba zrobić. Same się nie zrobią. Więc jeśli jesteś członkiem tego zboru, może inaczej, jeśli nie jesteś członkiem zboru jakiegokolwiek, to chciałem cię zachęcić, abyś przyłączył się do jakiegoś zboru. Abyś przyłączył się do tego, żeby wspierać ten zbór, żeby pracować na polu, na który należy do Chrystusa. Żebyś przyłączył się do tej pracy, którą ten zbór wykonuje. I żeby przyłączyć się do przygotowania na przykład nabożeństwa. Przyjdź wcześniej. Stań na przykład na schodach, żeby widać ludzi. Przyjdź wcześniej, aby przygotować poczęstunek. Kawę, herbatę, ciastka. Jeśli umiesz grać lub śpiewać, może pomyśl, czy możesz usłużyć w ten sposób. A może mógłbyś przeczytać fragment Pisma Świętego na nabożeństwie, albo mógłbyś jakąś modlitwę przygotować, czy pomodlić się o jakiejś szczególnej intencji. No pomyśl, co możesz zrobić. Mamy sprzątanie, dzięki Bogu każdy członek jest w to zaangażowany i to sprzątanie się odbywa, ale może jeszcze można właśnie w jakiś sposób się bardziej jeszcze zaangażować. Więc przyjdź na nabożeństwo z zamiarem służenia Chrystusowi, swoim braciom i siostrom w Panu, ale też gościom, którzy na nabożeństwie mogą się pojawić, czy będą. I trzecia fundamentalna lekcja. Tak, Boaz, który jest typem naszego Pana Jezusa Chrystusa, pokazuje nam, jak, czy też uczy nas, jak ważna jest w zborze gościnność. Do naszego zboru przychodzą osoby i my często, różne osoby i my często nie widzimy pewnych rzeczy, tak? Nie dostrzegamy, zapominamy o pewnych rzeczach, ale dla niektórych, niektóre te osoby są jak ta ród biblijna, można powiedzieć, że dla nich odważyć się, dla takiej osoby odważenie się, żeby przyjść na nabożeństwo do jakiegoś dziwnego kościoła, który się nazywa baptystyczny, o którym być może pierwszy raz ta osoba słyszy w życiu, więc to może być jak po prostu rezygnacja z ojca, z matki, ze swojej ojczyzny. To jest wielki krok. Poważna sprawa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale były tutaj osoby, które mówiły, że rok czasu albo i dłużej mijały tutaj to nasz budynek, widziały ten szyld nasz, ale się bały wejść. Bały się wejść. To jest tak, słuchajcie, rok albo i dłużej. Więc dla taka osoba, która się pojawia, to może być taka właśnie druga ród. I jak my jako Kościół ją przyjmujemy? Jak okazujemy gościnność? Więc dobrze jest porozmawiać z gośćmi. Dobrze jest pokazać im, że się cieszymy, że zrobili ten wysiłek i przyszli do nas. Więc docenimy ten wysiłek. Ale jeśli potrzeba, też pocieszmy takie osoby, bo z różnymi potrzebami przychodzą, więc pocieszmy w ich potrzebach, tak jak zrobił to Boaz w stosunku do Rut. Oczywiście musimy się nauczyć tych rzeczy. To nie jest tak, że my się rodzimy, jak to robić, ale jeżeli widzimy, to próbujmy. Jeżeli widzimy potrzebę, próbujmy pocieszyć. Zapraszajmy do wspólnego jedzenia. Nie tylko na poczęstunek po nabożeństwie, ale zapraszajmy do siebie do domów, na obiady. My z Moniką to jakby nie, praktykujemy zapraszanie ludzi do nas, to nie tylko po to, żeby, znaczy, no, też i po to, żeby to było przykładem dla zborowników, żeby też mogli zapraszać do siebie osoby na wspólne jedzenie, żeby razem spędzać czas. Może nie tylko na jedzenie, ale żeby czas razem spędzać. Tak jak właśnie zrobił to Rut, Boaz w stosunku do Rut. Okazujmy też szczodrość naszym gościom, żeby nie wyszli z pustymi rękami, żeby nie wyszli z niczym, ale żeby wyszli ubłogosławieni, zaspokojeni i żeby nie chcieli iść na żadne inne pole, tak? Tylko żeby chcieli wrócić. Więc bycie gościnnym jest formą służenia naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. On pokazał nam, jak być gościnnym. On pokazał nam osobiście, kiedy przyjął nas. Więc my możemy okazywać taką gościnność też innym i oczywiście musimy się tego nauczyć. To nie jest coś naturalnego, ale starajmy się, tak? Wychodźmy, pytajmy, rozmawiajmy, witajmy się, tak? No, bądźmy otwarci na gości, ponieważ te osoby, które przychodzą, dla nich czasami jest to właśnie ogromny krok. Ogromny krok, który zdecydowały się zrobić. Więc doceńmy to. Amen.